Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, obok mnie profesor Monika Baryła-Matejczuk.
Dobry wieczór Państwu.
7 lat temu, jak zaczynało się mówić o wysokiej wrażliwości w programie Licencja na Życie, bo to już 7 lat programu, trzeba będzie jakoś uczcić te 7 lat.
To prawda.
Zaczynałyśmy mówić o tym temacie, kiedy właściwie jeszcze nikt w Polsce o tym nie mówił, kiedy nie była przetłumaczona książka Elaine Aron. Przychodziłaś z wersją angielską, sprowadzoną z Ameryki za, jak to powiedziałaś, miliony monet. I się zastanawiałaś nad tłumaczeniem, czy wysoko wrażliwi, czy może inaczej to ująć. Jednak okazało się, że to najlepsze z możliwych tłumaczeń. Rok później, w 2017 roku, ukazała się książka Elaine Aron w wersji polskiej. No i rzeczywiście podbiła serca Polaków. Zaczęliśmy przyglądać się wysokiej wrażliwości, ale ty prowadziłaś już zakrojone na międzynarodową skalę badania naukowe dotyczące wysokiej wrażliwości. Wróćmy do tych lat, bo dzisiaj przez 2 godziny programu Licencja na Życie zapraszamy do rozmowy o wysokiej wrażliwości. A tych, którzy chcieliby posłuchać tych archiwalnych audycji, zachęcam. Licencja na Życie na Facebooku, na stronie Radia Lublin są zarchiwizowane te audycje.
Tak jest. Ojejku, no to rzeczywiście już trochę czasu minęło i to też było tak, że z jednej strony, w sensie jako zespół, bardzo cieszyliśmy się na to, że są już polskie tłumaczenia wielu tekstów, nawet tych popularno-naukowych, bo to też jakby zwiększało otwartość z jednej strony społeczeństwa na przyjęcie jakiegoś nowego zagadnienia. Nowego, nie nowego. Za chwilę powiemy, że no nie do końca aż takie nowe było. Natomiast no z drugiej strony, no to jak każde takie nowy obszar w popkulturze, no został on skonsumowany na różne sposoby i zmetabolizowany też na różne sposoby, co oznacza, że jedni spróbowali skorzystać z tego, starając się wyjaśnić jakąś złożoność własną swojej psychiki, no a inni zaczęli traktować ten obszar jako kolejną wymówkę, jeszcze inni, że to jakiś wymysł nowy, który gdzieś tam się pojawia przez jakiś pseudopsychologów, którzy chcą popularyzować po prostu ludzką słabość, nie nazywać jej słabością, tylko żeby to była wysoka wrażliwość. I tak było, że pierwszy projekt w ogóle złożyliśmy w 2015 roku, taki dotyczący zróżnicowanej wrażliwości ludzi na bodźce.
My to znaczy
moja uczelnia, Lubelska Akademia WSEI, ale też nasi partnerzy, to znaczy my od wielu lat współpracujemy z Uniwersytetem Alicante w Hiszpanii, z miastem Rzym, które to ma swoje stowarzyszone uniwersytety, które eksperci z nami wspólnie pracują. Tym zagadnieniem zajmowali i zajmują dalej się z nami również eksperci z Rumunii, takie stowarzyszenie psychologów Ekspert Psy, i oni również z nami rozwijali ten obszar, to zagadnienie. Wtedy jeszcze pracował z nami Uniwersytet La Laguna na Teneryfie i takie duże stowarzyszenie przedszkoli w Macedonii, kiedy to mieliśmy możliwość przyglądania się macedońskim i albańskim dzieciom, bo tam sporo było też albańskich. W związku z tym też część materiałów tłumaczyliśmy na albański. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. No i od tamtej pory na stałe ta współpraca jest z tymi uczelniami, z którymi współpracowaliśmy, między innymi Uniwersytetem Alicante, no ale też rozwija się o nowe instytucje, jak zaczęliśmy się bardziej zajmować takimi trochę wprowadzeniem tych informacji w różnego rodzaju aplikacje czy strony internetowej, to zaczęliśmy współpracować też z taką firmą z Norwegii, też z taką firmą startupową z Portugalii, więc no tutaj osób zaangażowanych i zainteresowanych obszarem było całkiem dużo. No i też w takim zespole międzynarodowym prowadzimy od wielu lat badania. Ja jestem też takim członkiem takiego zespołu Sensitive Research. To jest taka strona, którą otworzył z inicjatywy w zasadzie Michaela Plusa, takiego profesora z Queen Mary University of London. My też spotkaliśmy się już kilkokrotnie, omawiając tą naszą dotychczasową pracę. No i teraz też mieliśmy możliwość na kolejnej konferencji wymienić się doświadczeniami pracy w obszarze wysokiej wrażliwości. Więc całkiem sprawnie funkcjonujący zespół ekspertów z Włoch. Oni badają maluchy, nawet niemowlęta od 1 do 3 miesiąca życia, sprawdzają kompetencji, właśnie wrażliwość na bodźce środowiskowe. Queen Mary w ogóle bardzo prężnie od lat działa, co oznacza też, że ich studenci studiów doktoranckich piszą na temat wrażliwości. Jeden z takich doktoratów w ubiegłym roku został obroniony. To był doktorat Sophie Wayne, która jest z Belgii, z Kuluwen, i ona też pisała, odnosząc się do wrażliwości z różnych poziomów i genetycznego, i neurologicznego, i poszukując nowych narzędzi pomiaru samej wrażliwości. Więc no, rzeczywiście ten zespół rokrocznie się powiększa. Takich ekspertów, którzy no, już się doktoryzują w tym obszarze, to znaczy, że no, ta wiedza jest pogłębiana, jest tego coraz więcej. A czemu mówię, że nowy, nie nowy? Bo my jak zaczęliśmy realizować badania, to oczywiście ten przegląd literatury, jaki zrealizowaliśmy na początku, on pokazywał, że dotychczas, to znaczy na początku już 2000 roku, funkcjonowały już koncepcje starające się wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, że część z nas jest bardziej wrażliwa niż inni. I my na to potocznie w Polsce mówiliśmy nadwrażliwość. To znaczy, że taka wrażliwość nieadekwatna do sytuacji. Że
przewrażliwienie.
Ktoś jakoś, tak, przewrażliwienie, że ktoś jakoś nadmiarowo reaguje, tak nie na temat, nieadekwatnie do sytuacji, że po jednym to spłynie jak po kaczce, a inny to przeżywa jakoś tak strasznie. No stąd szukaliśmy koncepcji teoretycznych, które by to wyjaśniały. I tak jak na początku lat 60. była taka koncepcja popularna, zresztą nadal jest, tak? Diateza stres, to znaczy podatność na stres, podatność stres, która mówiła, że niektórzy z nas są bardziej podatni na stresory. Intensywniej reagują, częściej chorują i tak dalej. I ona jakby trochę wyjaśniała to, że część osób jest bardziej wrażliwa na stres. No ale okazało się w późniejszych badaniach, bo to Jay Belski się tym zajmował, teraz Jay Belski w Utah pracuje, na Uniwersytecie Utah, że okazywało się tam w pewnym momencie tych badań, analiz, no że to nie wyjaśnia nam wszystkiego, że się właśnie okazuje, że to ta wrażliwość, która odpowiada za tą zwiększoną podatność na stres, za zwiększoną właśnie taką tendencję do chorowania, też jako czynnik ryzyka była traktowana niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe, no to okazało się, że też te osoby, w sensie ta wrażliwość, ta sama wrażliwość, która sprzyja temu, że tam intensywniej do nas docierają niektóre bodźce, no to ona sprzyja też temu, że intensywniej docierają też te dobre bodźce, przyjemne. I że to nie jest taka wrażliwość zarezerwowana na trudne emocje, tylko też na te przyjemne, co oznacza większą wrażliwość estetyczną, większą uważność na niuanse, na delikatności, też większą głębokość przetwarzania. No i tak intensywnie już zbierając różnego rodzaju podejścia, oczywiście tam też się pojawił Bruce Ellis, który mówił o tej biologicznej wrażliwości na kontekst, na środowisko, o tym jak to ten wczesny stres, ten nawet stres prenatalny może modulować, zmieniać naszą wrażliwość w życiu dorosłym. Więc sporo tych takich podstaw zostało połączone w taką parasolową koncepcję przez Michaela Plusa. On najpierw uzupełnił tą podejście diateza stres, czyli podatność stres, o tak zwaną vantage sensitivity, czyli taką wrażliwość dającą przewagę, że to nie chodzi o to, że to jest tylko słaba strona, ale że to może być również mocna strona i że tak naprawdę kluczowe są warunki, w jakich wychowuje się człowiek. No i stąd ukuto taką analogię wrażliwych ludzi do kwiatów, porównując właśnie osoby wysoko wrażliwe na bodźce ze środowiska do storczyków, do orchidei, pokazując tym samym szerszy kontekst, że tak naprawdę każdy z nas potrzebuje uniwersalnych warunków rozwoju. To znaczy, że nie będzie dobre warunki sprzyjające, nie będą szkodliwe dla innych, natomiast szkodliwe warunki będą bardziej trudne dla innych niż dla niektórych. Co to oznacza, jakbyśmy to spróbowali tak sobie powiedzieć, że no tak jak każdy kwiat potrzebuje wody, słońca, ziemi, ale jakość tej wody, ilość tego słońca i jakość tej ziemi będzie decydowało o tym, czy on zakwitnie, czy nie, czy rozwinie swoje możliwości i potencjał. I tak też koncepcja wrażliwości środowiskowej rozwinięta przez Michaela Plusa dała ten taki parasol, czyli stała się koncepcją parasolową, łączącą różne podejścia. No i jednym właśnie z tych podejść, i ono stało się bardzo popularne w popkulturze, właśnie mówię o tym dlatego, że to nie jest tak, że to jest jedyny sposób rozumienia tematu. My jakby badawczo weryfikujemy każdą z tych teorii, przygotowujemy do niej narzędzia, staramy się o wartość aplikacyjną, no bo o to tak naprawdę ludziom chodzi, żeby te badania miały przełożenie na życie, tak? To, co my wiemy z badań, żebyśmy mogli powiedzieć, kurczę, tak jest, to nie jest tak, że dziecko wysoko wrażliwe jest jakieś popsute, albo ma dezintegrację sensoryczną, albo jest jakieś, no nie wiem, źle wychowane, bo jakoś nadopiekuńczo,
albo chore, zaburzone,
trudne w ogóle. Tylko żebyśmy rozróżniali wrażliwość, umieli ją adekwatnie wspierać, bo te pierwsze doświadczenia i warunki będą miały szczególne znaczenie dla osób wysoko wrażliwych. Żeby nie było, dla wszystkich one mają znaczenie, natomiast szczególne znaczenie dla osób wysoko wrażliwych. No i tak mniej więcej od tego 2000 roku niezależnie, równolegle trzy grupy badaczy pracowały nad sposobem zrozumienia, jak to się dzieje, że jedni z nas są bardziej wrażliwi niż inni, że wzruszają ich inaczej rzeczy, że myślą o niektórych rzeczach intensywniej, że doświadczają wiele tych bodźców. No i jednym z tych podejści właśnie jest to, co pisze Elaine Aron, to co ona wypracowała na Stony Brook University razem ze swoim mężem Arturem Aronem, i jest to koncepcja wrażliwości przetwarzania sensorycznego. A do popkultury, czyli do tej popularnej kultury, wdarła się ona pod nazwą wysoka wrażliwość, bo to było high sensitivity, i ona też początkowo, starając się eksplorować zagadnienie, wiedziała, że to nie jest to samo, co introwersja, wiedziała, że to nie jest to samo, co nieśmiałość. No ale jak nie to samo, to co? To może jakaś kombinacja różnych cech osobowości i temperamentu? No i z tego starano się wyjaśnić, zrozumieć, powstało w ten sposób narzędzie osoba wysoko wrażliwa. No i Elaine Aron właśnie z takiego względu, żeby pomóc jak największej liczbie osób, które chciały siebie zrozumieć, a dotychczas czuły się poniekąd wykluczane, albo nierozumiane, albo niedoceniane właśnie z tego względu, że były w mniejszości, no to zdecydowała się to narzędzie umieścić w książce popularno-naukowej, to znaczy nie ograniczając dostępu, traktując je tak poglądowo, tak? To umieszczone w książce narzędzie nie było narzędziem stricte psychometrycznym, ale żeby tak nie było, że to jest jakiś psychotest, tak jak w różnego rodzaju gazetkach, to narzędzie doczekało się wielokrotnego sprawdzania, jak ono jest dobre, co mierzy, czy mierzy to, co ma mierzyć. Doczekało się skróconej wersji, która jest adoptowana na różne kraje. Mamy też tą skalę dziecko wysoko wrażliwe, także sporo się od tamtego momentu zadziało. I co? No i dzieje się dalej.
Dzieje się dalej, ale dzieje się dużo. Właśnie wróciłaś z Salt Lake City. Co tam robiłaś w związku z wysoką wrażliwością?
Tak, uśmiecham się na samą myśl, bo rzeczywiście miałam możliwość uczestniczenia w takiej jednej z największych na świecie konferencji dotyczącej psychologii rozwojowej. I tam wspólnie właśnie z innymi osobami, które na świecie zajmują się wysoką wrażliwością, przygotowaliśmy takie sympozja, czyli takie wystąpienia konferencyjne. To jest taka konferencja, gdzie się tam indywidualnie nie zgłasza, zgłasza się całymi sympozjami, i my wspólnie z pracownikami, i z doktorantami, i z pracownikami naukowymi, którzy się zajmują tym obszarem, badaniem tak zwanej wysokiej wrażliwości, prezentowaliśmy doniesienia z badań dotyczące funkcjonowania dzieci młodszych, czyli dzieci w wieku przedszkolnym i maluchów również, i też dzieci w wieku szkolnym. I w czasie jednego z wystąpień ja prezentowałam to, co udało nam się wypracować od tego 2016 roku, jeśli chodzi o sposób manifestowania się wrażliwości w różnych sferach funkcjonowania dziecka. To znaczy, że jak to można rozpoznać, tą wrażliwość, i że ta wrażliwość wrażliwości nierówna, to znaczy, że każdy człowiek, nawet jeśli jest wysoko wrażliwy, to może mieć też inne cechy temperamentu i osobowości, co oznacza, że różnie może się sama cecha manifestować u człowieka, to znaczy, że w sferze społecznej może ona się różnie pokazywać i w tej fizycznej, że tam te metki drapią, i w emocjonalnej, która z kolei jest najbardziej wymagająca i dla samych ludzi, i dla opiekunów dzieci wysoko wrażliwych, i w poznawczej, jak to wygląda z tą właśnie większą czy mniejszą sztywnością, większą, mniejszą poznawczą głębokością przetwarzania i tak dalej. Więc w czasie jednego wystąpienia pokazywałam doniesienia naszego zespołu właśnie tego dotyczące, a w czasie drugiego taką robiliśmy, szukamy tych przyczyn neuro, z obszaru neuropsychologii zróżnicowanej wrażliwości, i też prezentowałam takie badania, które realizowaliśmy z badaczami z KUL-u, dotyczące właśnie FNIRS, czyli taki sprzęt, który pozwala określić, jak to w komórkach mózgu, płatów czołowych, następuje to natlenowanie i odtlenowanie na skutek jakiegoś rodzaju poznawczych działań, zadań. Innymi słowy, sprawdzaliśmy między innymi, jak szybko męczą się dzieci wysoko wrażliwe, jak ta duża ilość informacji przekazanych naraz, takie przeładowanie treścią może powodować jakie zmiany i jak to rzeczywiście na poziom wykonania wpływa. Porównywaliśmy dzieci wysoko wrażliwe i nisko wrażliwe.
Opowiemy o tych badaniach, bo jeszcze mamy dużo czasu. Ja tylko sięgnę pamięcią do głębiej, bo znamy się i występujesz w moich programach od ponad 15 lat, a ten program Licencja na życie został stworzony 7 lat temu i rzeczywiście nie wiem, czy to była pierwsza audycja, ale jedna z pierwszych na pewno o wysokiej wrażliwości. Tak. Pamiętam ten entuzjazm. Moniu, mamy takie świetne badania światowe o wysokiej wrażliwości. Moniu, badamy dzieci. Tak. Moniu, badamy wysoką wrażliwość w pracy. Wiesz, jaki to jest fantastyczny dział nauki. Moniu, badamy miłość wysoko wrażliwych. Później widziałam te informacje przetwarzane przez różne media. My oczywiście jesteśmy w Lublinie, więc nie mamy takiej siły rażenia, zwłaszcza, że nie byliśmy na YouTubie, więc nie mieliśmy takiej siły rażenia, żeby z tymi informacjami przedrzeć się do jakiegoś głównego nurtu. Natomiast rzeczywiście jesteście prekursorami w Polsce. Tak. I zawsze cieszyłam się, słuchając tych badań i wyników tych badań. I pięknie, że możecie te badania prowadzić, rozwijać tę wiedzę. O jakiej grupie społeczeństwa my mówimy, jeżeli chodzi o wysoko wrażliwych?
To jeszcze się odniosę do tego, że rzeczywiście później czytałam ja również te różnego rodzaju informacje, trochę tak spreparowane, a trochę przetwarzane pod to, żeby miały one większe zasięgi. A no śmieszność polega na tym, że ja wiedziałam, że są moje, bo te pierwsze moje tłumaczenia
różnego,
tak, nie było cytatów, ale te pierwsze moje tłumaczenia niektórych jakby takich psychologicznych własności człowieka były nieco kulawe, to znaczy wiem, że były moje, stąd no, to mieliśmy te różne doświadczenia. Natomiast no, cieszy to, że jednak popularyzuje się wiedzę, więc no, ile do części trafi to w jakiś taki niekonstruktywny sposób i nie uczynią z tego dobrego użytku, to moim zdaniem uwaga zwrócona na funkcjonowanie dzieci wysoko wrażliwych i znaczenie jakości środowiska, w jakim się rozwijają, dla ich dobrostanu, jakości funkcjonowania i tak dalej, jest nieocenione. I
bo to uważam, duża grupa.
Duża grupa. No moim zdaniem duża to nie jest, bo tak jak rozmawialiśmy też na tym sympozjum, to nie jest marginalne zjawisko, to nie jest poniżej 1%, to nie jest nawet to jakby w granicach błędu do 5%, to jest około 20, a nawet 30% społeczeństwa, co oznacza również, że to jest za mało, by być w większości i żeby być traktowanymi z adekwatną uważnością i odpowiadać adekwatnie na potrzeby, no ale za dużo, by mówić, że to jest jakaś w ogóle nieistotna, nieznacząca społeczność czy sytuacja. No, dlatego to, co łączy wszystkie te podejścia i te koncepcje, które wymieniamy w ogóle, to to, że wszyscy doszli do tego samego wniosku, te zakresy procentowe nie w niewielkim stopniu się różnią, ale wszyscy doszli do tego wniosku, że to jest mniejszość, a w związku z tym, że to jest mniejszość, to miejsca pracy, spotkań, spędzania wolnego czasu są projektowane, czy metody nawet niektóre wychowawcze, ich skuteczność sprawdzana jest dla większości, czyli jak na przykład niektóre behawioralne metody, jak te stopery, czy tam odliczania i różne inne są skuteczne dla 80% dzieci, no to czasem to już jest wystarczające, powiedzieć z 80% skutecznością coś zostało zweryfikowane. Natomiast okazuje się, że one są nieskuteczne, a nawet szkodliwe dla tych 20-30%. No więc my dla tych 20-30% pracujemy, mówiąc, że może te 20-30% to nie jest marginalna jakaś sytuacja i to nie są osoby, które wystarczy docisnąć albo jakoś tam żeby nie rozpieszczać i dlatego są takie po prostu, ta wrażliwość związana jest, bo tak chaotycznie mówię, ale często jeżeli pytamy dorosłych, my pytaliśmy nauczycieli i rodziców, jaka może być przyczyna wrażliwości, to oni mieli dwie podstawowe odpowiedzi, że albo dziecko jest rozpieszczone, w sensie jakoś nadopiekuńczo traktowane, takie pod kloszem i że w ogóle jakby je docisnąć trochę bardziej, to by się na pewno stało inne, bardziej gruboskórne i bardziej odporne, mniej wrażliwe. A drugie, że no coś z dzieckiem jest nie tak. Więc wielu rodziców dzieci wysoko wrażliwych ma za sobą chodzenie po psychologach, szukanie jakiejś diagnozy. Czasem u niektórych była diagnozowana dezintegracja sensoryczna, bo jedno drugiego nie wyklucza. No ale okazuje się, że te treningi integracji sensorycznej aż tak bardzo nie pomogły, bo nie taka była przyczyna określonych zachowań dziecka. I nie dziwię się, bo no my mieliśmy dostęp, czy mamy dostęp do określonej puli trudności, zaburzeń sklasyfikowanych w kryteriach diagnostycznych, no i trochę tą diagnozą różnicową szukamy, stawiamy hipotezy, sprawdzamy, a co to może być, co to może być. No i jak drapią metki, konsystencja jedzenia i coś tam, no to bliskie to jest dezintegracji sensorycznej, stąd pomysł, że to może to. Trudno się dziwić. Ludzie szukają przyczyny, tak? Widzą, że moje dziecko jest inne niż reszta klasy, albo takich jest dwoje w klasie, no to dla nich to jest mniejszość. Co by oznaczało, że to łatwiej powiedzieć, że to coś z dziećmi jest nie tak, niż że może metody nie pozwalają im rozwinąć w pełni możliwości. I my czasem możemy nie wiedzieć, że dziecko jest wysoko wrażliwe w klasie, dlatego właśnie, że ono jest prawidłowo prowadzone i prawidłowo wspierane, adekwatnie do potrzeb. Ale możemy też wiedzieć, że dziecko jest wysoko wrażliwe, bo warunki, w których się znajduje, absolutnie nie odpowiadają cechom temperamentu i osobowości dziecka. Co oznacza, że no zupełnie to do siebie nie pasuje, nie powoduje tego dobrostanu, satysfakcji, zadowolenia. Się człowiek nie czuje sobą. My mówimy czasem nie, zupełnie w innych kontekstach, ale mówimy o tym stresie mniejszościowym. Tylko dlatego, że człowiek jest w mniejszości, to go to obciąża, stresuje, bo chciałby tak jak wszyscy. To czemu on tak, zwłaszcza, że wielokrotnie pewnie usłyszał w życiu, a czemu, no zobacz, a tutaj dzieci się ładnie bawią, a czemu ty się tak ładnie nie bawisz, albo wszyscy biegną, a czemu ty nie biegniesz, tylko przy mamie stoisz.
Rozumiemy mniejszość jako tę grupę, która obciąża całość,
tak, tak.
I ciągnie się z tyłu i przez nią ta ludzkość cofa się w rozwoju, a jest przeciwnie.
Tak, a jest przeciwnie. Nawet dokładnie to powiedzieli jedni z rodziców, których konsultowałam niedawno, którzy mówili, że pani w przedszkolu powiedziała, że dziewczynka obciąża grupę, w sensie oni muszą na nią czekać z niektórymi rzeczami. W ogóle już nie mówię o takich rzeczach typu odpowiadanie, ale ubieranie się, albo coś jej się z rękawek podciągnął, no już nie może, bo czuje go i jest to dla niej bardzo trudne. I ona coś takiego powiedziała właśnie, że dziecko obciąża grupę, tempo pracy, a przecież wiadomo, że tempo musi być odpowiednie, no bo mamy konsumpcjonizm jako wiodący w społeczeństwie, to trzeba być produktywnym, szybko robić, efektownie i efektywnie, i żeby było dobrze i sprawnie, i trzeba się przepychać łokciami i walczyć o swoje, a tu się okazuje, że dziecko ustępuje innym i wcale nie walczy o swoje, tylko się troszczy o innych. No i co teraz zrobić? No właśnie, no ale czemu w drugą stronę? Mówić wcale nie obciąża, no bo się okazuje, że często osoby wysoko wrażliwe w związku z taką cechą jak głębokość przetwarzania, to znaczy, że analizują, dostrzegają niuanse, łączą to, myślą o niektórych rzeczach więcej niż inni, to często one stoją za postępem cywilizacyjnym. To znaczy nie idą na pierwszy rzut, tylko chwilę obserwują, co się dzieje i dopiero działają. To oznacza też takie analityczne umiejętności, no ale to trzeba się je rozpoznać, to znaczy, że trzeba docenić swoją wrażliwość, zacząć ją traktować jako zasób, jako możliwości, które ona mi daje, ta moja wrażliwość, a inni nie mają takich możliwości. No a jak my społecznie położymy taki nacisk, że człowiek sukcesu, nie? Najważniejsze było sukcesu. To jest taki, co do przodu, nie patrzy na innych, jest asertywny, czasem nawet taki ochamski się ocierający i bardzo, no jakby tak mocno nastawiony no na to, żeby realizować jakieś cele. Nie uważam, że było cokolwiek złego w realizowaniu celów. Natomiast jak postawimy punkt ciężkości na to, że trzeba przejść do przodu, łokciami się rozpychać, walczyć o swoje i nie być za miękkim dla tego strasznego świata, w którym nie ma miejsca dla wrażliwych ludzi, no to jak idziemy z takim ciężarem, no to trudno jest zobaczyć we wrażliwości swój potencjał. Trudno jest powiedzieć innym na spotkaniu, a ja to jestem wrażliwy, tak? Ludzie mówią, ja jestem asertywny, ja coś tam. I to tym się można chwalić, a że jest się wrażliwym, no to już nie w każdym towarzystwie, nie w każdym środowisku. Ponadto my często przez wrażliwość rozumieliśmy słabość, dlatego że wrażliwość nam się kojarzyła jednoznacznie z niezrównoważeniem emocjonalnym. A to są dwa zupełnie osobne zagadnienia.
Polecimy Państwu do odsłuchania, właściwie też do zobaczenia, bo to podcasty ze zdjęciami. Mm-hmm. To są wywiady z Mietkiem Szcześniakiem, Natalią Niemen, choćby Tomkiem Korpantym. To są wywiady, które miałam przyjemność przygotować z moim reportażowym zapleczem. Porozmawiać z osobami wysoko wrażliwymi, które to naprawdę w sobie odkryły dość późno, bo przecież kiedy były dzieci, nie mówiło się o wysokiej tak wrażliwości. Jest. To nie były te czasy. I opowiadają o tym, jak zderzały się z rzeczywistością, jak w sobie odkrywały tę wysoką wrażliwość, co im dała, gdzie widzieli przeszkody. Więc warto posłuchać. Może tam się Państwo odnajdą w tym. Może poczują Państwo, że warto w sobie odkrywać tę wrażliwość. Gdzie możemy ich posłuchać?
Możemy ich posłuchać na pewno na naszej stronie internetowej. Tam w ogóle jest taka zakładka, umieścimy może pod audycją. Jest taka zakładka, platforma, na której można właśnie jakby różnego rodzaju zasoby eksplorować.
A jak się nazywa strona?
Ale z pewnością highlysensitive.eu.
I tam Sensitive. Tak. To moja ulubiona strona.
Wiem, że ona jest trudna do...
highlysensitive po prostu.
Tak, highlysensitive.eu.
EU.
Tak jest. I na tej stronie, w zakładce platforma, można zobaczyć takie 6 grup zasobów, które mogą być użyteczne, czy no nie wiem, jakieś, można z nich skorzystać przy wsparciu dziecka wysoko wrażliwego, też pracy z całą klasą, gdzie mamy dziecko wysoko wrażliwe. I między innymi właśnie mamy tam podcasty. To było, my staraliśmy się iść w takim duchu trochę strategii profilaktycznych, czyli tak rozumianej profilaktyce uniwersalnej, która jakby jest potrzebna wszystkim. Więc to szerzenie rzetelnej wiedzy na temat wrażliwości było jednym z takich celów i to miało służyć temu, żeby tą normatywną edukację szerzyć, czyli trochę pracować nad błędnym przekonaniem, że ktoś jest wrażliwy, to sobie w życiu nie poradzi. Więc to są przykłady takich karier, takich ludzi, którzy opowiadają o tym, jak ta wrażliwość im pomogła i w których momentach im przeszkadzała. To znaczy, kiedy inni nie akceptowali, albo jak rozbudowali w sobie to bardzo złożone życie wewnętrzne, jak wtedy, kiedy inni ich nie rozumieli, albo nie dostawali tego, czego by potrzebowali od świata, od innych osób. Więc tak, zapraszamy. Tam pięknie i Mietek Szcześniak opowiadał o tej kulturze dworskiej, że my odeszliśmy od tego, by w dzisiejszych czasach, żeby tak wspierać, fascynować się czy szanować artystów, tylko raczej idziemy w taką, konsumujemy tą popularną kulturę, żeby coś się sprzedawało, żeby miało zasięgi, no co powoduje, że w tym pędzie czasem nie zostaje miejsca na tą właśnie uważność, na niuanse, na delikatności, na subtelności. No i że rzeczywiście się zmieniło, że my już tak mniej cenimy, nie wiem, artystów na rzecz biznesmenów.
No teraz jak zaczyna zastępować pracę artystyczną, sztuczna inteligencja, tak, to nagle oburzenie się pojawia. Tego nie chcemy.
Tego nie chcemy, dokładnie tak. I to też pokazuje, że możemy sami jakby zwrócić uwagę, kiedy się sztuka broni, kiedy dotyka tych takich najdelikatniejszych naszych części, a dotyka ona najdelikatniejszych naszych części, jak jest prawdziwa, jak jest taka, która do nas przemawia. No, ale żeby do nas przemówiła, no to my też przepuszczalność określoną skóry musimy mieć.
Na wspomnianej stronie są też wywiady z dziećmi, z rodzicami wysoko wrażliwych dzieci, z rodzicami wysoko wrażliwymi, ale też z pracownikami, którzy odkryli w sobie wysoką wrażliwość z różnych branż. Tak, na przykład jest i ratownik medyczny, zawód nie kojarzony z wrażliwością, bo raczej trzeba być twardym, odpornym bardzo, co też nie wyklucza wysokiej wrażliwości.
Absolutnie, zwłaszcza, że on bardzo fajnie mówi. W ogóle w każdej pracy z ludźmi wrażliwość jest potrzebna. Natomiast no, jest też obciążeniem wielokrotnie. Dlatego chodzi o to, żeby się dobrze przygotować, a nie przestać być wrażliwym. Czyli wiedzieć o tym, że jesteśmy na przykład w grupie ryzyka wypalenia zawodowego, jak się za bardzo zaczniemy niektórymi rzeczami przejmować. A nad tym całe szczęście da się pracować, da się rozwijać siebie. I tak, to jest ta wrażliwość, która pozwala nam na te doświadczenia mistyczne, na to, żeby być ważną częścią czegoś tam. W ogóle z tych wywiadów wynika między innymi, że dla osób wysoko wrażliwych bardzo budujące są takie warunki partycypacyjne, w których one mogą uczestniczyć w czymś. One mogą podejmować decyzje, mają autonomię, mają wolność w myśleniu na dany temat, nie są dociskane. I o ile tam jakieś tam granice, daty i tak dalej wyznaczają pewnego rodzaju ramy, to co w tych ramach ważne jest, żeby ode mnie zależało. No i że to są szczególnie korzystne warunki, że taki styl, w którym się rozmawia, a nie taki w jedną stronę dyrektywnie każe, ty masz zrobić to i to, że te wszystkie open space przeładowane bodźcami są szczególnie trudne dla osób wysoko wrażliwych i no, bardzo obciążające. Także to jest projekt Promotion, jego strona również funkcjonuje w internecie i też zapraszamy do niego. My w ogóle funkcjonujemy pod taką nazwą High Sensitivity Europe i to jest taka właśnie grupa badaczy, którzy się zajmują wrażliwością.
Wspominając tych wysoko wrażliwych pracowników, wasze badania też oscylują wokół tego, jak o siebie zadbać, jak odczuwać w prawidłowy sposób zmęczenie, jak odpoczywać, bo ten odpoczynek jest inny u osoby wysoko wrażliwej.
Tak.
Więcej samotności potrzebuje taka osoba, więcej przestrzeni na regenerację.
Tak jest, jak słuchać siebie, bo żeby była jasność, my tutaj nie krzewimy takiego poglądu, że jak jesteś wysoko wrażliwy, no to teraz powiedz wszystkim, że jesteś wysoko wrażliwy i niech cię traktują inaczej niż innych.
Żadna i tylko osoba... obrazy
tak, maluj. Tak. Żadna osoba wysoko wrażliwa tak nie chce. Nie chcą nazywania, nikt nie chce etykietowania, mówienia, a ty jesteś wysoko wrażliwa, a ty nie jesteś i tak dalej. To jest taka wiedza, która pomaga organizować informacje o sobie, co nie oznacza, że ona ma być teraz etykietą, która usprawiedliwia jakieś niekompetencje czy słabości w funkcjonowaniu. To jest wiedza o sobie, która też mówi nam inną ważną rzecz, że ty w niektórych sytuacjach masz więcej do zrobienia niż inni, ale za to w nagrodę dostajesz tą przyjemność z tego, albo to, że niektóre rzeczy rozumiesz szybko, albo że masz kompetencje społeczne lepsze. Więc to nie jest tak, że my mówimy, no to teraz to dziecko weź w szklarnię i niech ono jak roślina ta wymagająca rośnie w jakichś hermetycznych warunkach, tylko mówimy, jak przygotować dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka. I pokazujemy, że żeby to dobrze zrobić, to ten start, początek jest bardzo ważny. Czyli żeby dać tą siłę, z którą człowiek będzie potem szedł przez życie. I dociskanie go, obrażanie, zawstydzanie, mówienie mu, ty jesteś inny, a zobacz jak tutaj Zosia ładnie zjadła, a ty tak tutaj narzekasz, albo co za księciunio, bo nie chce jeść tym widelczykiem i tak dalej. To nasze zrozumienie dla potrzeb dziecka zaprocentuje później, bo ono się z czasem, dzięki naszemu wsparciu, dzięki temu, że ono odkryje, że ma zasoby, nauczy samoregulacji i ono wytrzyma w tej szkole. Tylko, że wróci i będzie złachane, brzydko mówiąc, jak nie wiadomo po czym. To znaczy, że trochę tego czasu na regenerację będzie potrzebować. I taka praca z kalendarzem, praca z grafikiem, organizowanie sobie aktywności na miarę moich możliwości, dobre poznanie siebie, planowanie tak, że jak ja wiem, że jak mam jakieś duże wyjście albo dużą aktywność, albo coś takiego ważnego będzie się działo w moim życiu, to potem nie spotykam się od razu z wszystkimi ludźmi, których znam, bo i dla mnie, i dla nich to nie jest nic dobrego. Bardziej chodzi o to, żeby dobrze siebie poznać, dobrze zrozumieć mechanizmy własnego funkcjonowania i, co najważniejsze, bez oceniania do tego podejść. Nie, że o jak ja jestem beznadziejny, albo ja tak nie umiem, jak inni, ja tak bym chciał i tak dalej. I no to jest kluczowe, że jak my podejdziemy do każdej osoby, nie tylko wysoko wrażliwej, bez tej takiej wartościującej nakładki, że tak to jest dobrze, a tak to niedobrze, a tak to nie można, zwłaszcza jeśli chodzi o cechy temperamentu, których się nie wybiera, bo one są w dużej mierze dziedziczone, no to wiemy, nad czym ja jeszcze muszę popracować, a co już mam. I to jest istota.
Robiłyśmy już audycję o mitach na temat wysokiej wrażliwości. Tak. Jednym z zarzutów wobec wysokowrażliwych jest taka etykieta neurotycy.
Tak jest. No właśnie, no, to by zakładało, bo w neurotyzmie my mówimy jednak o tych trudnych emocjach, o tych takim zamartwianiu się, o obciążających. W przypadku wysokiej wrażliwości ta otwartość na emocje jest na zarówno nieprzyjemne, jak i przyjemne. Czyli tu nie ma wybiórczości, że wrażliwy to tylko lęk czuje, ale wrażliwy też tak samo intensywnie czuje radość, podniecenie, spokój, jakiś rodzaj ekscytacji, a nawet właśnie tych niemalże mistycznych doświadczeń, czyli takich uniesień, że te zalewające emocje mogą mieć różny znak. I tu nie chodzi tylko o to, że człowiek wrażliwy w związku z tym, że przetwarza głęboko, to on się zamartwia, on nie do tego zużywa całą swoją wrażliwość, choć tak by nam się czasem mogło wydawać. Bo zamartwiających się ludzi jest znacznie więcej niż wysoko wrażliwych ludzi, przynajmniej w naszym społeczeństwie. I tak pesymistycznie myślących też jest więcej niż wysoko wrażliwych. Tu chodzi o pewnego rodzaju czarnowidztwo, które wygląda tak, że jak ja zaczynam o czymś myśleć, to biorę pod uwagę przeróżne scenariusze. I czasem na przykład może mi to utrudniać podejmowanie decyzji, a czasem nie. Czasem widzę po prostu więcej i wybieram z tego, co widzę. Więc nie jest to tożsame z neurotyzmem. Natomiast jak robiono badania, które z dotychczas znanych cech temperamentu i mierzonych jakimiś narzędziami psychometrycznymi, czyli kwestionariuszami, skalami, najlepiej wyjaśniałoby zmienność związaną z wrażliwością, to był to neurotyzm i otwartość na doświadczenia.
Jeżeli chodzi o osoby wysoko wrażliwe, to niekoniecznie są te osoby wycofane, to nie są zawsze introwertycy.
I to nie jest tak, że to jest nieśmiałość, bo też przez lata utożsamiano wrażliwość z nieśmiałością. Natomiast można być wysoko wrażliwym ekstrawertykiem, można bardzo lubić towarzystwo i takie poszukiwać energii z zewnątrz. Natomiast trzeba być gotowym na to, że to przestymulowanie nastąpi szybciej niż u innych. I to nie jest tak, że to jest jakaś nieśmiała, wycofana osoba, bo tak nam się zwykło kojarzyć wysoką wrażliwość. I tak jak powiedziałam, ta mieszanka, to co najlepiej wyjaśniało neurotyzmu i otwartości na doświadczenia, to nie jest tak, że ja jak się boję, to nie idę. Tu ja się boję i idę. To jest ta istota, bo w tych, my często dzieci, o dzieciach wysokowrażliwych mówimy lękowe, bo nie idzie pierwsze, bo nie zjeżdża z nowej zjeżdżalni, bo w nowym towarzystwie najpierw przyjmuje rolę obserwatora, a dopiero potem wchodzi w grupę. Nie, tutaj jest ten lęk, który towarzyszy tym działaniom, on towarzyszy działaniom. W przypadku zaburzeń lękowych dziecko nie chce kontaktować się ze źródłem lęku, a w przypadku dzieci wysokowrażliwych one dalej chcą się kontaktować ze źródłem lęku. To znaczy boją się i chcą bardzo coś robić. Dlatego nie można pozbawiać ich wyzwań. Tego, że nawet jak płacze i chce, to trzeba pozwolić chcieć, a nie mówić, jak ty płaczesz, to ty nie pójdziesz albo czegoś nie zrobisz. A to często są bardzo silne, takie zalewające emocje, natomiast nie są one sprzeczne z otwartością na doświadczenia. Ta otwartość na doświadczenie, pragnienie poznania czegoś nowego i w ogóle taki ten multizadaniowość robienia wielu rzeczy, myślenie o wielu rzeczach i tak dalej, idą w parze z wrażliwością, a nie są w sprzeczności. Czyli to nie chodzi o sztywność, czy zamknięcie na doświadczenia, na nowości. To wszystko jest, tylko do tego są również silne emocje.
Jak wielu wśród naukowców badających wysoką wrażliwość jest wysokowrażliwych?
To trzeba by było zbadać. Natomiast myślę sobie, że w ogóle w grupie naukowców, ale też nauczycieli i osób pracujących w tych służbach, przez służbę mam na myśli pracę z ludźmi, jest dużo wysokowrażliwych osób, bo naturalnie to ciągnie człowieka i to jest to samo, co męczy najbardziej. Czy jak jestem ciekawy drugiego człowieka i chcę z nim przebywać i ciekawi mnie on i ważny jest on dla mnie, no to są te rzeczy, które sprzyjają, prawda? Ta wrażliwość sprzyja temu, żeby, ale też przejmuje się, co on o mnie myśli, co zrobi, czy ja czegoś przypadkiem źle nie zrobiłem. To są też osoby, które są szczególnie wrażliwe na przykład na przemoc emocjonalną, na te bullyingowe takie zachowania właśnie związane z, że bardzo je przejmuje to, co ktoś powie, a czasem nawet pomyśli. Więc ta potrzeba aprobaty społecznej, no też taka wspierana od dziecka, mówiąc o co inni powiedzą, co inni pomyślą, jest tutaj wysoka. Myślę sobie, że to, co jest trudne do zrozumienia często w przypadku wysokiej wrażliwości i te lata doświadczenia moje, gdzie tam te różne tam artykuły się pojawiały, że ta wrażliwość to jest to samo, co narcyz wrażliwy, albo że to w ogóle wymyślony jakiś konstrukt i że to nikt o tym nigdy nie słyszał i tak dalej, a my już tam z powodzeniem 10 lat badamy, tak, a inni badają już ponad 20. Samo to zagadnienie, konstrukt cechy temperamentalnej związanej z wrażliwością przetwarzania sensorycznego. No to jak jakby odkąd słyszę o tych różnych pomysłach czy takich próbach obalenia, czasem to właśnie po to, żeby jakoś tak trochę się pokłócić.
Zaistnieć.
Tak, bardziej myślę, że w tą stronę chodzi. Albo się odnieść jakoś, nie? Bo jak się coś pojawia nowego, no to trzeba się jakoś odnieść. No to niektórzy się tam odnoszą. No to moim zdaniem to, co jest nierozumiane, to to, że we wrażliwości nie chodzi tylko o emocje. Że wrażliwość to jest percepcja i przetwarzanie.
I empatia.
No tak, ale to już jest konsekwencja. Jak ja percypuję, dociera do mnie więcej, jak ja przetwarzam, myślę o tym, analizuję, zastanawiam się, biorę pod uwagę, łączę z poprzednimi doświadczeniami, no to jak myślę o emocjach, że one są sposobem na to, żebym się dowiadywał, co jest ważne, co nieważne, no tych emocji siłą rzeczy będzie więcej. A empatia z kolei ma w sobie ten czynnik poznawczy, czyli ja wiem, że to nie moje, ale potrafię sobie wyobrazić, jak to może być trudno. Stąd tak łatwo osobom wysoko wrażliwym rozwinąć u siebie empatyczne zachowania.
Zanim przejdziemy do kolejnej części rozmów i będziemy wyjaśniać, czym jest wysoka wrażliwość, ja muszę się odnieść do tego narcyzmu, ponieważ rzeczywiście wiele osób może się nabrać. Narcyz będzie mówił, że jest taki wrażliwy, że życzy nam dobrze i że tak przeżywa, a to wszystko jest udawane, to wszystko jest wynikiem obserwacji tego, że tak trzeba, że to jest świetna strategia na osiągnięcie celu. A nie ma to nic wspólnego z empatią, z tym, że chcę dobrze dla drugiej strony.
Tak, no w przypadku wrażliwości my mamy zdolność do przeżywania tych głębokich uczuć, tej takiej głębokiej refleksyjności, zazwyczaj poszukiwania w sobie najpierw przyczyn niż w innych, a tu jest inaczej. No i rzeczywiście jest ta odmiana tego narcyza wrażliwego, natomiast raczej mówimy o tym, że z takim zasobem, czy z tak cechą, jakością człowiek się nie rodzi, nie? W przypadku wrażliwości ona jest urozpoznawana już o noworodków, to znaczy my mówimy o pewnego rodzaju reaktywności, która nie jest tożsama z wysoką wrażliwością, ale też na tym kongresie słuchałam badań włoskiego zespołu, który bada kilkoma próbami noworodki od 1 do 3 miesiąca życia i potem od 3 do 6, tam kilka epizodów i potem w 9 miesiącu kilka epizodów jest tych badań, gdzie w przypadku jesteśmy w stanie rozpoznać wysoką wrażliwość już u takich maluszków i ona na poziomie zmian aktywności struktur mózgowych się przejawia. To jest wrażliwość większa na kołysankę śpiewaną przez mamę, na dotyk szczotki, na takie miłe mizianie, więc to są albo na tam takie dyskomfortowe, taki eksperyment z dyskomfortem związany. Potem u starszych dzieci mamy te eksperymenty, takie tap-lap, w których też jesteśmy w stanie rozpoznać wysoką wrażliwość u dziecka. No i to moim zdaniem jest bardzo ciekawe, bo to znaczy, że jeżeli zakładamy, że dziecko nie rodzi się narcystyczne, no to czy wrażliwość może być czynnikiem ryzyka do rozwinięcia zachowań narcystycznych? Bardzo jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się to być bardzo mało prawdopodobne, bo często osoby wysoko wrażliwe przede wszystkim biorą do siebie i od siebie zaczynają. I o sobie zazwyczaj nie myślą zbyt dobrze. To znaczy, że ta samoocena jest często i niestabilna, i niska.
Z pewnością jednak są takie rodzaje zaburzeń, które potrafią udawać wrażliwość.
Tak, absolutnie.
Mówimy dokładnie o psychopatach również.
Tak jest, tak. Więc coś, co wygląda na jakąś niezwykłą uprzejmość, albo taką delikatność, albo jakąś taką eteryczność, to wiemy, że ludzie potrafią odtwarzać takie zachowania, ale to chyba od zawsze, nie? Poza tym też zwrócić, moim zdaniem trzeba uwagę na to, że różne czasy różnymi modami na różne rzeczy się cieszyły. To jak tam za czas Freuda, no to kobiety to miały histerię albo nerwice, tak? Wszyscy. Potem mieliśmy wysyp, jak się dowiedzieliśmy dużo o tych zaburzeniach dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, to przecież też tych diagnoz było znacznie więcej niż to jest fizycznie możliwe, żeby dzieci miały, zwłaszcza dyskalkulię. Później to zaburzenia ze spektrum autyzmu, jak się dużo dowiedzieliśmy o tym, no to na własną rękę każdy tam sobie w domu diagnozował, a może to autyzm, albo jak dziecko kręci kółeczkiem w samochodzie, to na pewno autystyczne. Albo jak nie wiem, nawiązuje kontaktu wzrokowego. Więc tutaj też, jak my jakiś kawałek weźmiemy, jakiś fragment, element i tylko przez pryzmat tego popatrzymy, no to powiemy, no tak, tu taki wrażliwy człowiek, taki tu dobry dla mnie i miły i taki uważny na moje potrzeby. Człowiek może być uważny na potrzeby drugiej osoby, nie będąc wysoko wrażliwym.
O tym, kim są naprawdę osoby wysoko wrażliwe, czym się charakteryzują, będziemy rozmawiać w kolejnej części tego spotkania. Bardzo dziękuję. Profesor Monika Baryła-Matejczuk. Widzimy, słyszymy się za chwilę.